Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam Was Małgosia Żuchowska z Polskiego Biura Opieki Polker w Mount Waverly. Zapraszam na drugą część audycji o Ewie Curie, czyli pannie o oczach, co lśnią radem. W latach 30. XX wieku Ewa Curie miała we Francji ugruntowaną pozycję zdolnej pisarki i dziennikarki. W styczniu 1940 roku udała się do Stanów Zjednoczonych. Zamierzała wygłosić tam serię odczytów zatytułowanych Nauka i pewna kobieta. Ich celem była popularyzacja sylwetki matki na podstawie napisanej biografii oraz zwrócenie uwagi tamtejszego społeczeństwa na zagrożenie demokratycznych państw w Europie. W związku z narastającym zagrożeniem wybuchem wojny cała rodzina Curie zaangażowała się w potępienie działań podejmowanych przez hitlerowskie Niemcy. Ewa w USA uczestniczyła w wielu oficjalnych spotkaniach, podczas których apelowała o włączenie się Ameryki do wojny. O jej pozycji najlepiej świadczy fakt, że została przyjęta m.in. przez żonę prezydenta Roosevelta, Eleanor Roosevelt, na kolacji w Białym Domu. Po zajęciu Francji przez Niemcy, w przeciwieństwie do pozostałej rodziny, zdecydowała się ewakuować do Anglii. W czerwcu 1940 roku wraz z innymi uchodźcami znalazła się na wyspach. Tam przeżyła bombardowania Londynu w czasie bitwy o Anglię. Prowadziła wówczas antyhitlerowskie audycje radiowe. Na początku następnego roku ponownie wyjechała z odczytami do USA. Ewa Curie była wówczas znaną intelektualistką i pisarką. Pochodziła przecież z bardzo rozpoznawalnej rodziny naukowców o światowym znaczeniu. Dzięki tej pozycji spotykała się z najwybitniejszymi postaciami ówczesnego świata. Nic więc dziwnego, że jej głos był z uwagą odbierany w debacie publicznej, a media nagłaśniały jej wypowiedzi. Jej stanowisko potępiające działania wojenne hitlerowskich Niemiec i apele do stawiania oporu ich barbarzyńskiej polityce miały niewątpliwie duży wpływ na opinię publiczną. Po zaatakowaniu przez Niemcy Związku Sowieckiego i zaangażowaniu się Ameryki w pomoc Rosjanom, Ewa Curie udała się w wielomiesięczną podróż do Afryki i Azji jako korespondentka wojenna. Przemierzyła ponad 60 tysięcy kilometrów. Plonem tej ekspedycji miały być pisane do gazet reportaże z pola walki oraz książka Podróż wśród wojowników. Pierwszym etapem podróży był znajdujący się w rękach Brytyjczyków Egipt. Podczas jednej z wypraw na pustynię blisko linii frontu Ewa przeżyła bombardowanie wojsk niemieckich oraz przeprowadziła wywiady z alianckimi pilotami. Była tam jedyną kobietą, co wywołało zrozumiałe zainteresowanie. Pobyt na pustyni niestety opłaciła malarią. Następnym etapem podróży był Bliski Wschód i Iran. Wówczas przeprowadziła wywiad z szachem Mahometem Rezą Pahlavim. Z Persji zrobiła wypad do Moskwy, gdzie znalazła się na przełomie 1941 i 1942 roku. W lutym tego roku była świadkiem klęski wojsk brytyjskich w Azji i chaosu, jaki panował podczas opanowania przez nich Singapuru. W swoich peregrynacjach odwiedziła także Chiny i Indie. Wszędzie przeprowadzała wywiady. W Indiach rozmawiała z samym Gandhim. Jeździła na front, a swoje wrażenia natychmiast spisywała i wysyłała do Ameryki. Był to bardzo aktywny zawodowo okres w jej życiu. Jej książka Reporterski zapis wielomiesięcznej podróży spotkała się z entuzjastycznymi recenzjami krytyków. Nie szczędzili jej pochwał, pisząc m.in. Nigdy dotąd cała panorama świata pogrążonego w wojnie nie została odmalowana tak umiejętnie i pięknie. Po powrocie do Ameryki, będąc u szczytu sławy, zawiesiła działalność pisarską. Następnie wyjechała do Wielkiej Brytanii i wstąpiła do działającego tam Korpusu Walczących Francuzek, paramilitarnej organizacji kobiecej, w której panie pełniły służbę pomocniczą. W Londynie Ewa Curie zgłosiła się do pracy w charakterze kierowcy. W jednym z wywiadów tak przedstawiła swoje motywacje. Kiedy nadejdzie czas powrotu do Francji, pojedziemy tam z najwyższą pokorą, prosząc niemal o wybaczenie tych, co zostali. My jedliśmy, gdy oni głodowali. Nam było ciepło, gdy oni drżeli. My mogliśmy swobodnie działać, gdy oni musieli mieć odwagę, by wytrwać pod obcą dominacją i okupacją. Służyła w kobiecym korpusie medycznym, awansując na stopień porucznika. Brała udział w kampanii włoskiej i walkach we Francji. Po zakończeniu wojny Ewa Curie wróciła do wolnej Francji. W przeciwieństwie do reszty rodziny prezentowała poglądy centroprawicowe i piętnowała zauroczenie tamtejszych elit intelektualnych komunizmem. W 1954 roku wyszła za Amerykanina, wysokiego urzędnika ONZ i dyplomatę. Podróżowała z nim po całym świecie, wspierając go w pracy na rzecz pomocy uchodźcom. Jako dyrektor UNICEF-u odebrał on w 1965 roku pokojową Nagrodę Nobla przyznaną tej organizacji. Do Oslo pojechał wraz z żoną. Była więc Ewa kolejnym przedstawicielem rodziny Curie, który uczestniczył w uroczystościach noblowskich, tym razem jako osoba towarzysząca. W okresie powojennym dwa razy odwiedziła także Polskę. W 1967 roku otwierała Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, a w 1999 uczestniczyła w stolicy w uroczystościach odsłonięcia pomnika Armii Krajowej. Po śmierci męża Ewa zamieszkała w Nowym Jorku. Dożyła 102 lat, co potwierdza tezę, że krótkie życie pozostałych członków rodziny wiązało się z długotrwałym przebywaniem wśród pierwiastków promieniotwórczych. W 2006 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył Ewę Curie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu za zasługi dla Polski całej rodziny noblistów. Wcześniej otrzymała francuską legię honorową za działalność na rzecz UNICEF-u. Powiedziała wówczas: czuję się zaszczycona i dumna. Jestem odrobinę zakłopotana, ponieważ nie sądzę, żebym zasłużyła na wszystkie te wspaniałe komplementy, więc nie do końca wiem, jak powinnam się zachować. Jednak jest to dla mnie naprawdę wspaniały dzień i zapamiętam go na długi czas. Śmiech to zdrowie, każdy ci to powie. Policjant zatrzymuje samochód, którym jadą trzy osoby. Gratuluję, mówi policjant. Jest pan tysięcznym kierowcą, który przejechał nową szosą. Oto nagroda pieniężna od firmy budującej drogi. Obok pojawia się reporter i pyta: a na co pan wyda te pieniądze? No cóż, odpowiada po namyśle kierowca, chyba w końcu zrobię prawo jazdy. Żona kierowcy z przerażeniem: nie słuchajcie go, panowie, on zawsze lubi żartować, gdy za dużo wypije. W tym momencie z drzemki budzi się siedzący z tyłu dziadek i widząc policjanta zauważa: a nie mówiłem, że z kradzionym samochodem daleko nie zajedziemy? Czy wiesz, że zwykłej kartki papieru nie da się złożyć więcej niż 7-8 razy ręcznie? Ogranicza to jej grubość. Każde złożenie podwaja grubość papieru, co szybko tworzy ogromną barierę fizyczną. Po 42 złożeniach grubość kartki sięgnęłaby odległości Ziemia-Księżyc, oczywiście teoretycznie. Sztuka składania papieru nazywa się origami i pochodzi z Japonii. W tradycji japońskiej na przykład żuraw z papieru symbolizuje szczęście, zdrowie i długie życie. Matematycy badają składanie papieru. Istnieje nawet geometria origami używana w inżynierii. Techniki składania papieru inspirują panele słoneczne, mapy, poduszki powietrzne i teleskopy kosmiczne. Składanie papieru rozwija koncentrację, cierpliwość i wyobraźnię przestrzenną. Papier można składać nie tylko w figurki, także oczywiście w listy, koperty i kartki okolicznościowe. Jedna kartka papieru może zmieniać się w setki kształtów bez użycia kleju i nożyczek. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Żegnam się z Wami, życząc wspaniałego tygodnia.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.